Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, jestem waszą stałą słuchaczką. Właśnie zaczynają się wybory i wyborcy robią różne sobie kampanie. Może któryś z wyborców wpadłby na taki pomysł, podrzucę mu i zrobiłby to troszeczkę, jest 70-lecie Szczecina i zrobiłby to tak, że wziąłby, zapromował dla ludzi seanse w kinie. Chociaż raz na miesiąc jakiś film za darmo dla ludzi, kto będzie chciał przyjść sobie zobaczyć. Nie wszystkich stać jest na kino, a niektórzy chcieliby pójść zobaczyć jakiś film, ale niestety nie stać ich, bo liczą złotówkę ze złotówką. Pozdrawiam wyborców i wpadnijcie na taki dobry pomysł. Dziękuję, słuchaczka.
To jest dobry pomysł. To jest rzeczywiście coś, co może zainteresować naszych słuchaczy i oczywiście tych, którzy będą głosowali, ale to jest pieśń przyszłości. Pani mówi, żeby raz w miesiącu fundować jakiś tam seans, ale rozumiem, że także po kampanii wyborczej. A na czas kampanii wyborczej my nawet mamy propozycje filmów, na które kandydujący mogliby zapraszać mieszkańców. No proszę bardzo, na przykład Ojciec Chrzestny, Pół żartem, pół serio, Alternatywy 4, Seks, kłamstwa i kasety wideo, Niekończąca się opowieść, Wszystko na sprzedaż i Jak ugryźć 10 milionów. To ze Sławkiem ułożyliśmy taką listę. Może państwo dopiszą kolejne jakieś filmy, które warto by było pokazywać za darmo w ramach kampanii wyborczej. No cóż, w każdym razie rzeczywiście nie wszystkich stać na wyjście do kina. Czteroosobowa rodzina musi za to zapłacić duże, ale to duże pieniądze. No chyba, że jakieś specjalne ekstra zniżki. Witamy serdecznie i zapraszamy. Wtorek, 28 sierpnia. Mariusz Tałajkowski, Sławek Orlik, Patrycja Zielonka i Janusz Wilczyński. Zaczynamy czas reakcji. Najpierw może o bankomacie. Wczoraj zwrócił się do nas słuchacz, który po kimś podszedł do bankomatu i zobaczył, że pozostawione w szufladce są pieniądze. No i chciałby te pieniądze oddać temu, komu one się należą. No właśnie, ale pojawiły się różne opinie na ten temat. Czy nasz słuchacz dobrze zrobił, pobierając te pieniądze z bankomatu? Bo jak napisała pani Barbara, pozostawione pieniądze bankomat wciąga z powrotem i wtedy pieniądze są bezpieczne. Jak nie ma za nami kolejki, wtedy zależy od uczciwości następnej osoby. Zdarzyło mi się tak dwa razy po 500 zł w ciągu 10 lat. Po zgłoszeniu do banku dostałem zwrot. Był to bank PKO BP. Teraz jest napis odbierz pieniądze, ale zauważam ten napis dopiero jak biorę pieniądze. To jeden z głosów. No i jeden ze specjalistycznych portali podaje, że niektóre bankomaty cofają nieodebrane pieniądze z szufladki po 30 zł, a inne po 30 sekundach, a inne po 40 sekundach. Mam nadzieję, że złotych żadnych za tę operację się nie pobiera. I jeszcze a propos uczciwości.
Dzień dobry, dzwonię z Pomorzan. Cieszę się, że są jeszcze ludzie uczciwi, że ten pan pieniądze chce oddać, bo kiedyś zostawiłam w kościele parasolkę i po 5 minutach już śladu nie było po parasolce. Dziękuję.
No, zdarza się również w kościele, tam także złodzieje niestety przychodzą. To jest czas reakcji. Teraz wróćmy do innego tematu z wczoraj. Przemek Szymańczyk wczoraj rozmawiał o ostatnim meczu Pogoni. Pogoń przegrała, no i kibice czekali, szczególnie ci mali kibice, na to, aż piłkarze podejdą do nich i przybiją piątkę. To się niestety nie wydarzyło. Krzysztof Ufland, rzecznik Pogoni, tłumaczył to wczoraj na naszej antenie, dlaczego tak się stało. No, ale nasz słuchacz nie daje tym tłumaczeniom wiary.
Nie podeszli do sektora rodzinnego, bo po prostu im było wstyd i głupio, a nie takie gadanie, że trener ich zabrał na środek boiska. A jakby wygrali, to by od razu lecieli. Pozdrawiam.
No i tyle w tej sprawie. Teraz inna sprawa z wczorajszych audycji. Przypomnijmy, jest paraliż decyzyjny w gminie Bielice w powiecie pyrzyckim. Otóż samorząd to ponad 2 tygodni nie wypłaca wynagrodzeń i świadczeń, między innymi z programu 500+. O tym informowali słuchacze właśnie czasu reakcji. Jak się okazuje, jedynymi upoważnionymi osobami do wykonywania przelewów są wójt, skarbnik i sekretarz gminy. Cała trójka jednak została zatrzymana 9 sierpnia w związku z zarzutami dotyczącymi korupcji i przekroczenia uprawnień. Prokuratura zawiesiła ich w wykonywaniu obowiązków służbowych, ale wójt odwołał się od tej decyzji. Właśnie w tym ale tkwi problem. Dopóki sąd nie rozpatrzy wniosku wójta, prezes Rady Ministrów nie może powołać komisarza. No i dlatego właśnie nie można wypłacić pieniędzy. Nie ma po prostu osoby władnej do wypłacenia tych środków. No i w tej sprawie komentarz.
Dzień dobry, słuchaczka z tej strony. Słyszałam właśnie o tym wójcie z Bielic, że to jest bardzo śmieszne, że on jeszcze złożył zażalenie, że chce dalej panować. By się wstydził i jeszcze on chce dalej być wójtem. To naprawdę, jako człowiek to w ogóle nie ma honoru, ambicji. Co by było najgorsze, co może być, żeby go przywrócić znowu do władzy. To powinny być z zewnątrz komisarz, który będzie zarządzał, a nie swój na miejscu. Dziękuję.
Miejmy nadzieję, że sąd się pospieszy, bo informacja z wczoraj jest taka, że jeszcze nie było wyznaczonego terminu rozprawy, na której będzie rozpatrywane zażalenie wójta. Zdzisławowi T. grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. A teraz zmieniamy temat. 12:11. Przy naszym telefonie jest Olga Roszak-Pezała, burmistrz gminy Mielno. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Witam serdecznie. Wczoraj rozpoczęliśmy temat, który można powiedzieć rozpoczęło samo życie w niedzielę. Otóż przypomnijmy, w szpitalu zakończyła się zabawa dziecka na promenadzie w nadmorskim Sarbinowie. 4-latek dotknął elementu ulicznej latarni i poraził go prąd. Na szczęście chłopiec nie doznał poważniejszych obrażeń, nie utracił przytomności, ale jednak spędził w szpitalu około doby na obserwacji, jak informuje nas mama tego chłopca, pani Żaneta. Chłopiec już jest w szpitalu i mama poinformowała nas także, że złożyła zawiadomienie do prokuratury o narażeniu życia lub zdrowia. Przypomnijmy, latarnia jest usytuowana w pobliżu morza, czyli w obszarze, gdzie jest duża wilgotność, duże zasolenie powietrza, a jak wiadomo, prąd takie okoliczności, mówiąc kolokwialnie, bardzo lubi. Posłuchajmy dwóch telefonów, zanim będę rozmawiał z panią burmistrz po wczorajszej audycji.
Witam, moje imię Waldek, jestem z wieloletnim elektrykiem, z wieloletnim stażem. No, szokuje mnie taka informacja, że kogoś mogła na promenadzie kopnąć lampę, mieć przebicie. Różne awarie, różne sytuacje pod wpływem deszczu, w szczególności od morza, jest to powietrze wilgotne. To jest niedopuszczalna taka rzecz. Proszę takich rzeczy nie lekceważyć. Zwracam się do mamy tego chłopaka. To są później bardzo skomplikowane powikłania. To nie to, że czas 24 godziny, tylko to są później latami się ciągną powikłania w zależności od czasu jeszcze, jaki ten chłopak był porażony, w jakim okresie czasu, bo naprawdę było dużo takich przypadków, gdzie później po latach występowały problemy z sercem. Dziękuję bardzo.
Trzeba wziąć pod uwagę fakt, że taka instalacja elektryczna, która jest montowana prawie w bezpośrednim kontakcie ze słoną wodą, powinna być wykonana w sposób szczególny, dokładny. Wszelkie puszki elektryczne powinny być hermetycznie zamknięte. No jest to przypadek zdumiewający. Przecież w czasie sztormu dookoła jest słona woda w powietrzu i jest to naprawdę niedopuszczalne, żeby taką fuszerkę odstawiać w miejscu publicznym. Dziękuję bardzo.
13. Miejmy nadzieję, że nic poważnego chłopcu się nie stało. Tak jak powiedziałem, 4-latek wyszedł ze szpitala, ale było niebezpiecznie. Przypomnę, matka mówi tak, jak usłyszałam ten huk, to nie myślałam, że to moje dziecko. To nie powinno mieć miejsca. Dziecko zaczęło płakać, pokazało rączkę, palec był czerwony. No i od hotelu dziecko razem z mamą trafili do szpitala. Natomiast my wczoraj rozmawialiśmy z przedstawicielem Urzędu Morskiego w Słupsku, myśląc, że to Urząd Morski w Słupsku jest właścicielem tych latarń i tej konkretnej jednej latarni.
Lampa znajduje się na terenie, który należy do Urzędu Morskiego w Słupsku. Jednak w marcu 2017 roku podpisaliśmy umowę użyczenia z gminą Mielno i przedmiotem użyczenia są właśnie grunty położone w pasie technicznym, za wyjątkiem zejść na plażę. Cała reszta jest w użyczeniu gminy. Także ta lampa, która się tam znajduje.
Ale również, czy idą za tym również nie tylko użyczenie terenu, ale czy idą też za tym obowiązki konserwatorskie, tak, wynikające z przejęcia tej infrastruktury?
Tak, tak. Z tej umowy wynika, że utrzymanie przedmiotu użyczenia w stanie niepogorszonym, wynikającym z normalnej jego eksploatacji oraz przeprowadzanie w tym celu niezbędnych napraw należy do biorącego w użyczenie, czyli do gminy Mielno.
Do gminy Mielno, gmina czyli Mielno, niewątpliwie tak, ze stuprocentową pewnością, bo proszę pamiętać, ze pani rzecznik, że my tu mówimy, jesteśmy w radiu publicznym, no i dobrze byłoby polegać na prawdzie w swoich oświadczeniach. Jeszcze raz to powiedzmy, bo sprawa poważna. Pani Anna Gliniecka-Woś, rzecznik Urzędu Morskiego w Słupsku, ze stuprocentową pewnością twierdzi, iż lampa, która poraziła prądem czterolatka wczoraj w Sarbinowie, znajduje się w użyczeniu dla gminy Mielno. Tak. Tak się stało w ubiegłym roku. Proszę przypomnieć mi dokładnie datę i umowę, na podstawie której w tej chwili dyskutujemy.
Umowa użyczenia, tak, GN01/17, zawarta 30 marca 2017
dobrze,
roku.
Dobrze, okej. Okay.
I tyle fragmentów wczorajszej audycji, którą prowadził Przemek Szymańczyk. Przypomnę, przy naszym telefonie Olga Roszak-Pezała, burmistrz miasta i gminy Mielno. Pani burmistrz, czy ta latarnia należy do państwa i te latarnie, czy też jednak nie należą do państwa? Jak to jest?
Szanowni państwo, z całą odpowiedzialnością chcę powiedzieć, że rzeczywiście mamy umowę użyczenia z Urzędem Morskim, z tym, że umowa użyczenia dotyczy działki, na której jest umieszczona i usadowiona w części promenada nadmorska, natomiast promenada jest wyłączona z powierzchni naszej umowy. Więc nadzór nad całością, jak i lampami, bo tak to było w projekcie technicznym realizowane, bo to jest inwestycja dotycząca zabezpieczeń brzegów morskiego, jest pod nadzorem Urzędu Morskiego. Jeśli by była pod naszym nadzorem, byłaby protokołem przekazania do nas wydana, natomiast takiego protokołu na tą inwestycję nie podpisywaliśmy.
Pani świetnie jest znana, domyślam się, ta umowa, o której mówiła rzeczniczka Urzędu Morskiego w Słupsku,
tak,
Anna Gliniecka-Woś.
Tak, mam ją przed sobą,
i z całą odpowiedzialnością
panem.
Mówi pani, że ta promenada jest wyłączona akurat z tej działki,
tak,
i to nie obejmuje ona, nie zawiera się w tej umowie użyczenia, o której mówiła pani rzecznik.
Nie zawiera się.
Czyli tak nie są państwo gospodarzami, właścicielami tych latarni.
Akurat w tym
latarni.
Momencie nie jesteśmy gospodarzami, natomiast jesteśmy gospodarzem terenu. Miejscowość Sarbinowo leży w gminie Mielno. Ubolewam nad tym, że taka sytuacja miała miejsce i no, jestem przerażona, że to rzeczywiście mogło się wydarzyć, bo się wydarzyło. Natomiast cieszę się z całym szczęściem, że się nic dziecku nie stało i tyle tylko w tym momencie mogę powiedzieć, tak?
Czyli jest pani otwarta na działania prokuratury, rozumiem, jest pani skłonna do współpracy. Oczywiście zależy pani na wyjaśnieniu tej sprawy i oczywiście stwierdzeniu jednoznacznie, do kogo należą te latarnie, bo z tego, co pani mówi, pani burmistrz, wynika, że jednak do Urzędu Morskiego.
W całości inwestycja została wykonywana przez Urząd Morski i w całości jest pod nadzorem jeszcze na dzień dzisiejszy Urzędu Morskiego.
W takim razie wrócimy z tą rozmową do Urzędu Morskiego. Dziękuję pani za te wyjaśnienia. Mam nadzieję, pani burmistrz, że warto będzie zlecić taką kontrolę wszystkich lamp na terenie gminy, a szczególnie Sarbinowa, w tym pasie nadmorskim, nawet jeżeli one nie należą do państwa, no żeby po prostu dmuchać na zimne.
No
żeby
oczywiście.
Na wizerunku tej pięknej miejscowości nie kładła się taka sprawa, bo już się nieco cieniem położyła. Dziękuję bardzo.
Niestety tak, ale na pewno zrealizujemy te działania i rzeczywiście to jest w naszym interesie, żeby czy wszyscy turyści i mieszkańcy czuli się w gminie Mielno bezpiecznie.
Olga Roszak-Pezała, burmistrz miasta i gminy Mielno. Dziękujemy. To jest czas reakcji. No cóż, Przemek Szymańczyk uzyskał wczoraj wyraźną odpowiedź przedstawicielki Urzędu Morskiego w Słupsku. Słyszeli to nasi słuchacze ze stuprocentową pewnością, że gospodarzem tych latarń na podstawie stosownej umowy, tych właśnie jednej również tej lampy, która była przyczyną porażenia chłopca, jest burmistrz miasta i gminy Mielno. Urząd też gminy, ale okazuje się, że jednak chyba tak nie jest. No cóż, przedziwna sytuacja, kuriozalna. Przypomnę, że prokuratura została zawiadomiona przez panią Żanetę. Mamy czterolatka o tym zdarzeniu. Na pewno będzie wszczęte dochodzenie i ono tę sprawę wyjaśni, ale my oczywiście również wrócimy do Urzędu Morskiego w Mielnie i zapytamy, jak to z tą sprawą jest. Ale to nie wszystkie na dzisiaj oczywiście nasze tematy. Dzisiaj porozmawiamy o chlebie naszym powszednim. No właśnie, co w nim jest oprócz mąki, wody, soli i drożdży? A są różne substancje, których być nie powinno. Przyjrzymy się także nocnym autobusom, ponieważ okazuje się, że słuchacze, pasażerowie mają problem, gdzie stawać na przystankach nocnych autobusów. Czy na tych przystankach, które są na torowiskach, czy jednak na jezdni. Okazuje się, że zdania są podzielone i podobno również sposób jazdy autobusów również bywa odmienny i różny. Porozmawiamy także o tym, czy potrzebna jest linia tramwajowa z Prawobrzeża do szpitala na ulicy Arkońskiej bez przesiadki. Teraz takiej możliwości nie ma. I mam informację, że właśnie w tej sprawie jest już z nami gość. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jest z nami Maria Myśliwiec, przewodnicząca Rady Osiedla Arkońskie Niemierzyn. Pani Mario, pani razem z panem Pawłem Kurdziałkiem z osiedla Dąbie, z tej Rady Osiedla, skierowali do prezydenta miasta takie pismo informujące o tym, że zaczęli państwo zbiórkę podpisów wśród mieszkańców, aby zmienić nieco trasy tramwajów w Szczecinie. Chodzi właściwie o to, żeby zmienić trasę dwójki tak, żeby ona z basenu górniczego, a właściwie już teraz z Turkusowej, jechała do Lasu Arkońskiego, natomiast trójka, żeby jechała z pętli na Pomorzanach do dworca Niebuszewo. Proszę powiedzieć, skąd ten pomysł, żeby właśnie było bezpośrednie połączenie tramwajowe z pętli Turkusowa do szpitala na Arkońskiej?
Z takim pomysłem, z prośbą zwrócili się do mnie i pracownicy, i pacjenci szpitala, którzy korzystają ze szpitala na Arkońskiej. Skontaktowałam się też z panem Kurdziałkiem z Rady Osiedla Dąbie, żeby w celu takiego rozeznania, co myślą o tym mieszkańcy Prawobrzeża, którzy są zmuszeni skorzystania z tego połączenia. I myślę, że jest to taki bardzo dobry pomysł, tylko z tym, że mam pewne sprostowanie. W trakcie rozmów już z mieszkańcami, w trakcie zbierania podpisów wyszła sprawa trójki, że niestety trójka by jak najbardziej musiała zostać, bo jest to połączenie też z Pomorzanami, a na Niebuszewo jeździ dwunastka. Także zmieniamy, już na listach podpisów jest zmiana, nie ruszamy trójki.
Tak, bo pierwotnie trójka, właśnie tak jak powiedziałem, miała być zmieniona i trasa, ale jednak pozostaje tak jak jest, czyli
to
z Pomorza
taki pomysł, tak.
Do Lasu Arkońskiego. A w przyszłości, jeżeli chodzi o dwójkę, chcieliby państwo, żeby ona dojeżdżała po przebudowie tutaj skrzyżowania Arkońskiej z Wojska Polskiego, żeby właśnie dojeżdżała do hali widowiskowej, do ulicy Zawadzkiego, tak?
Tak. I wtedy, jeżeli chodzi już, jak zatrzymamy się tylko przy pacjentach, przy osobach korzystających z placówek medycznych, by było też to połączenie takie już bliskie ze szpitalem na Unii Lubelskiej.
Z wstępnych państwa analiz wynika, że jest spory odzew zarówno wśród mieszkańców Prawobrzeża, jak i także ze szpitala na Arkońskiej. No właśnie, czy to ma sens, bo jest przecież tak, że mamy autobus linii B z osiedla Słonecznego na osiedle Arkońskie. Co prawda on jedzie górą na Chopina, ale jest to w sumie w pobliżu szpitala. Mamy też dziesiątkę, która nie jeździ co prawda na Turkusową, ale jeździ na Gumieńce z pętli na Arkońskim. No może można powiedzieć, pani Mario, trudno i już bez przesiadek się nie obejdzie i tyle.
Ale ta przesiadka jest bardzo uciążliwa, zwłaszcza dla pacjentów. Jeżeli mówimy o autobusie B, autobus B nie kursuje na Arkońskie przez całą dobę w okresie letnim, tak jak w tej chwili. A poza tym zejście dla osoby chorej, częściowo niepełnosprawnej, z ulicy Chopina do Arkońskiej, no jest to rzecz bardzo trudna, ale też muszę powiedzieć, że mieszkańcy osiedla Arkońskiego są bardzo zainteresowani tą sprawą, dlatego że liczymy na to, że poprawi się sytuacja z parkowaniem na osiedlu. Dlatego, że niejednokrotnie te osoby, które nawet pracownicy szpitala też deklarują, że gdyby mogli dojechać na nasze osiedle bez przesiadki, zrezygnują z samochodów, zostawią na prawym brzeżu i to samo mówią mieszkańcy województwa, którzy też tu przyjeżdżają i korzystają właśnie ze szpitala, muszą przyjeżdżać samochodami. A jaka jest sytuacja na osiedlu czy w okolicach szpitala Arkońskiego, to wszyscy wiemy i niestety nie jesteśmy w stanie w tej chwili tej sytuacji poprawić.
Maria Myśliwiec, Rada Osiedla Arkońskie Niemierzyn. Pani Mario, proszę powiedzieć, gdzie można, jeżeli ktoś jest za takim pomysłem, my także prosimy o komentarze pod czujnym 510-37-32 i do studia 510-37-36, gdzie można złożyć swój podpis, że jest się za tym, żeby właśnie tramwaj linii numer 2 jeździł z pętli Turkusowa do Lasu Arkońskiego, czyli do szpitala również przy ulicy Arkońskiej.
Podpisy przez całą dobę możemy składać na portierni szpitala wojewódzkiego przy ulicy Arkońskiej, dzięki uprzejmości pani dyrektor Usielskiej, która też jest zainteresowana i też obiecała zwrócić się do władz miasta z taką propozycją jak nasza, i w siedzibie Rady Osiedla Arkońskie Niemierzyn Judyma 1 też na siedzibie Rady Osiedla Dąbie.
Dziękuję za rozmowę. Zobaczymy, czy uda się ten pomysł i czekamy na opinię naszych słuchaczy. Maria Myśliwiec, przewodnicząca Rady Osiedla Arkońskie Niemierzyn. Do usłyszenia.
Do usłyszenia. Dziękuję bardzo.
To jest czas reakcji. Za kilka minut naszym gościem będzie Hanna Pieczyńska i zapytamy, jakie są uwarunkowania, żeby można było zmienić przebieg linii autobusowej czy tramwajowej, na czym to polega, jak to wygląda, ale będą także inne tematy, inne problemy. Ja zapraszam słuchaczy na stronę internetową Radia Szczecin. Teraz mamy tak nowoczesny system w naszym radiu i tak bezpieczny, że kiedy tylko przez pewien moment nie używam komputera, to zostaję wylogowywany ze strony, właśnie się to stało, ale tam jest zdjęcie drzewek, które uschły. No, smutny to widok, takich miejsc, o jakich napisał słuchacz i jak jakiego miejsca zdjęcie zrobił, jest niestety bardzo, ale to bardzo wiele. Zasmucający widok, bo łatwo jest oczywiście drzewka posadzić, jak napisał nasz słuchacz. Drzewka posadzone 2-3 lata temu na ulicy Metalowej w Podjuchach koło dworca PKP i właśnie są już zwiędłe. Podobnie jest na ulicy Walczaka w bok od Metalowej. Takich miejsc jest dużo. Smutny to widok. Jeżeli miasto sadzi te drzewa, to powinno je na tyle skutecznie i obficie podlegać, te młode drzewa, żeby przetrwały. Przecież nie trzeba nikomu tłumaczyć, ile zbawiennego chłodu, ile oczyszczania powietrza, ile zdrowego, czystego powietrza zawdzięczamy właśnie drzewom. Przed chwilą naszym gościem była Maria Myśliwiec, przewodnicząca Rady Osiedla Arkońskie Niemierzyn. Propozycja tej Rady Osiedla i Rady Osiedla Dąbie jest takie, żeby dwójka, tramwaj linii numer 2, bezpośrednio dowoził ludzi z Prawobrzeża, z pętli Turkusowej do szpitala przy ulicy Arkońskiej. Jest pierwsza opinia w tej sprawie?
Dzień dobry, Tomasz ze Szczecina. W kwestii zmiany przebiegu linii tramwajowej 2 i 3, przecież od przystanku Plac Żołnierza do przystanku Kołłątaja linie tramwajowe 2, 3 i 10 mają wspólne przystanki, więc ta przesiadka nie jest w żaden sposób uciążliwa, więc wydaje mi się pomysł zmiany przebiegu tych linii jako bezsensowny. Dziękuję.
Dziękujemy, ale tak jak mówiła Maria Myśliwiec, dla osób starszych, schorowanych jest to jednak problem. I przypominam, że jednak z tej pierwotnej, planowanej zmiany trasy linii numer 3, żeby ona jeździła do dworca Niebuszewo, a nie jak teraz z Pomorzan do Lasu Arkońskiego, wycofała się Rada Osiedla 1 i 2, więc pozostaje tylko zmiana linii numer 2. Czekamy na inne opinie naszych słuchaczy w tej sprawie i właśnie w innych sprawach, tak jak powiedziałem. A teraz podziękowania. Bardzo lubimy, jak ktoś dziękuje, jak coś się udaje komuś znaleźć.
Dzień dobry, dzwonię ze Szczecina, mam na imię Sławek, stały słuchacz waszej audycji. Chciałbym z waszym pośrednictwem serdecznie podziękować znalazcy mojego kluczyka od takiego bagażnika rowerowego do samochodu. Wczoraj go zgubiłem przy wyjściu, przy małym parkingu na ulicy Kredowej, przy wyjściu z Ostoi, gdzie właśnie wróciłem z przejażdżki rowerowej, wpiłem rowery, zablokowałem je tak jak trzeba kluczykiem, no i kluczyk zginął. Pojechałem do domu, wróciłem z powrotem jeszcze raz, bo nie znalazłem kluczyka nigdzie. Nie mogę wziąć rowerów ani odpiąć bagażnika tylnego. No i się okazało, że ktoś znalazł ten kluczyk wcześniej. Pięknie powiesił na płocie, na haczyku, że dziękuję serdecznie za takie zachowanie, bo by mi to kosztowało sporo, sporo nerwów i pieniędzy. Dziękuję bardzo jeszcze raz.
No i pięknie. A jak tam w Urzędzie Miasta, w Biurze Obsługi Interesanta?
Dzień dobry, mam na imię Czesław. Mam tylko pytanie, zresztą dotyczy to sprawy, która już była na antenie. Nic się nie zmieniło w Urzędzie Miejskim. Nie można zarezerwować wizyty w celu zarejestrowania pojazdu. Ta sytuacja trwa już od chyba roku albo dłużej. Chciałbym się dowiedzieć, czy w końcu któryś prezydent czy kandydat na prezydenta obieca, że będzie tak jak kiedyś było. Dziękuję.
A przy naszym telefonie pan Bartłomiej. Wracamy do sprawy zmiany linii tramwaju numer 3. Mianowicie jest taka propozycja Rady Osiedla Arkońskie Niemierzyn, żeby ta linia była z turkusowej pętli na osiedlu właśnie w tym Słonecznym położonej aż do szpitala na Arkońskiej i na pętlę na Arkońska prowadziła. Jest z nami pan Bartłomiej. Dzień dobry.
Tak, jestem. Chciałbym przypomnieć Państwu, że szpital na Arkońskiej jest szpitalem wojewódzkim i obsługuje większości pacjentów z innych miejscowości naszego województwa, stąd też zabierając stamtąd linię tramwajową numer 3, utrudnimy przesiadkę wszystkim pacjentom przyjeżdżającym do szpitala, na przykład pociągami na dworzec główny czy autobusami PKS i tym samym oni będą zmuszeni do uciążliwych przesiadek.
Dziękuję bardzo panie Bartłomieju za to, że pan o tym powiedział, ale przypominam raz jeszcze, trójka ma być nieruszona, tylko dwójka ma kursować od pętli Turkusowa do pętli Lasa Arkoński, tak żeby bezpośrednio właśnie z Prawobrzeża można było bez przesiadki dojechać do szpitala przy Arkońskiej. Za chwilę gość, proszę jeszcze o chwilę cierpliwości, ale najpierw poruszający list od pana Roberta. Pan Robert napisał tak, zastanawiałem się, czy zasygnalizować problem ludzkiej znieczulicy wobec potrąconych przez pojazdy zwierząt na drodze, traktowanych przez wielu jako coś normalnego. Przypadek, który mną wstrząsnął, miał miejsce w Szczecinie, tuż przy skrzyżowaniu ulic Felczaka i Wąskiej. Przejeżdżając skrzyżowanie z ulicą Wąską, zauważyłem w obrębie przejścia dla pieszych na jezdni kotka, do którego zbliżał się Peugeot. Nie próbuje ominąć rannego zwierzaka, lecz przejeżdża nad nim, potrącając go lewym tylnym kołem. Jadąca na styk za tym pojazdem Skoda nie była w stanie zareagować, a być może kierujący nią w ogóle nie spostrzegł zaistniałej sytuacji. Również przejeżdża nad rannym kotkiem, potrącając go. Kotek na jezdni zwija się z bólu. Aby nie dopuścić do całkowitej masakry kotka, zatrzymuję swój pojazd, uruchamiam światło awaryjne, wysiadam i zabieram go z ulicy do swojego samochodu. Cała operacja nie trwała dłużej jak pół minuty, ale dla pojazdów, które się za mną zatrzymały, sytuacja trwała zbyt długo. Jeden pojazd ominął mnie, gdy jeszcze mój pojazd stał, ale następny wyprzedził mnie, przekraczając linię ciągłą podwójną, gdy byłem już w ruchu. Nomen omen ta sama Skoda, która minutę wcześniej potrąciła rannego kotka. Ponieważ czas w takiej sytuacji ma niebagatelne znaczenie, intuicyjnie postanawiam zawieźć kotka do znajomej weterynarz prowadzącej w pobliżu swój gabinet. Pomimo, że wszyscy lekarze w lecznicy byli zajęci przyjmowaniem swoich czworonożnych pacjentów, zajęli się natychmiast oceną stanu zdrowia kociątka. Konsultacja okazała się jednak niekorzystna dla kotka, który przejawiał objawy ogromnego cierpienia na skutek wielonarządowych obrażeń. Podjęli według mnie jedyną słuszną decyzję, poddając kociaka eutanazji. No cóż, panie Robercie, dziękuję za tę postawę i apelujemy do wszystkich, żeby być wrażliwymi na takie sytuacje, zatrzymać się, pomóc tak jak pan to zrobił i nie oglądać się na innych. A swoją drogą naprawdę jedźmy ostrożnie, bo to chodzi o życie i ludzi, i naszych braci mniejszych. Tyle w tej sprawie, a teraz przy naszym telefonie jest Hanna Pieczyńska, Zarząd Dróg Transportu Miejskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Pani Hanno, jest taka propozycja dwóch rat osiedla, Arkońskie Niemierzyn i osiedla Dąbie, aby zmienić linię dwójki, żeby dwójka nie dojeżdżała do dworca Niebuszewo, tylko żeby bezpośrednio z pętli Turkusowa dojeżdżała do Lasu Arkońskiego, a tym samym dowoziła pacjentów do szpitala przy Arkońskiej. Jaka procedura musi być wszczęta? Jak to trzeba przeprowadzić, żeby taką zmianę można było w ogóle właśnie wykonać?
Jeżeli chodzi o prace, które tutaj będą musieli wykonywać pracownicy Zarządu Dróg Transportu Miejskiego, to chyba jakby nie jest istotnym tematem. Natomiast takich sytuacji było dużo i oczywiście w ramach konsultacji społecznych, rozmów z radami osiedli czy wniosków, które wpływają od nas, od pasażerów, zmiany w kursowaniu linii czy dodawanie kolejnych są możliwe i to się dzieje w naszym mieście. Taką zmianę, żeby ta linia kursowała bezpośrednio do szpitala na ulicy Arkońskiej, jest brane pod uwagę, jest możliwa, natomiast dopiero po przebudowie tego torowiska, które gdzieś tam wzdłuż Arkońskiej i dalej funkcjonuje. W związku z tym jak najbardziej bierzemy to pod uwagę i tak na dobrą sprawę bierzemy pod uwagę wszystkie głosy, szczególnie rad osiedli, które gdzieś tam mają swoje sugestie dla nas. I wspólnie z radami osiedli, z mieszkańcami często te zmiany są wprowadzane. W związku z tym nie ma tu jakiejś ogólnej i skomplikowanej procedury, a raczej są rozmowy, dyskusje, analizy, tak żeby ta komunikacja miejska w Szczecinie była jak najbardziej przyjazna dla pasażerów.
Czyli na razie nie mówią państwo tak, nie mówią państwo nie, wszystko jest kwestią otwartą.
Jak najbardziej. To bierzemy pod uwagę, musi być przeanalizowane. Oczywiście tutaj już rozmowy u nas trwają na ten temat. Zresztą przyglądamy się też temu, co się dzieje w mediach i widzimy, czy w internecie, że jakby z dużym pozytywnym odzewem to się spotyka wśród szczególnie mieszkańców czy osób, które często bywają w tym szpitalu. Więc jak najbardziej bierzemy to pod uwagę, natomiast ciężko jeszcze o konkrety w tej chwili ze względu na to, że trwa przebudowa, w związku z tym to jest jeszcze jakaś tam bardziej długofalowa decyzja.
Czy możemy dzisiaj z panią porozmawiać na temat anonsowany przeze mnie kilka dni temu? On dotyczy awarii ze środy, kiedy linia tramwajowa, trakcja prowadząca w stronę właśnie basenu górniczego i dalej uległa uszkodzeniu i według naszej słuchaczki zbyt długo trwało przeorganizowywanie komunikacji, tak żeby autobusy pospieszne zatrzymywały się na przystankach tramwajowych. Czy dzisiaj możemy na ten temat rozmawiać, czy jeszcze
jasne,
za wcześnie?
Jakby ja mogę powiedzieć, jaka jest procedura. Ciężko będzie mi odnieść się do tego konkretnego przypadku, dlatego że nie wiem, jakim autobusem ta pasażerka jechała i czy on był na przykład wyposażony w system. Dlatego że tak jak tutaj jeden ze słuchaczy wtrącał, system, wszystkie autobusy, które są wyposażone w system GMV, mają możliwość takiego zdalnego łączenia się. Czyli jeżeli jest jakaś awaria, dyspozytor centrali ruchu wysyła powiadomienie, taką informację do kierowców, którzy muszą potwierdzić odebranie. I dopóki tego nie zrobią, to system cały czas ich jakby sygnałem głosowym zachęca do tego, żeby jednak odebrali tą wiadomość i sprawdzili, co się stało. W związku z tym możemy do wszystkich naraz, do wybranych brygad, do wybranych linii, jest możliwość zdalnego wysłania takiej informacji do tych autobusów, które są wyposażone w system GMV.
A czy w środę, kiedy była ta awaria, wszystko przebiegło według pani bardzo szybko i sprawnie? Bo ja też przypomnę taką opinię jednego z kierowców z zajezdni w Dąbiu, który mówi, że te najnowsze autobusy nie mają jeszcze tego systemu GMV.
Tak. I dlatego chciałam powiedzieć, bo jakby oczywiście ten nasz system to jest jedno udogodnienie dla wszystkich. Natomiast dodatkowo przy okazji wszystkich wstrzymań. I niezależnie od tego, czy system działa sprawnie i wszystkie autobusy są w niego wyposażone, czy nie, jest też zawsze wysłany pracownik nadzoru ruchu, który sprawdza, stoi w miejscu zdarzenia albo przy jakichś większych węzłach komunikacyjnych. I wtedy ci pracownicy informują nie tylko pasażerów, ale też sprawdzają, czy kierowcy, czy motorniczowie o tą wiadomość sprawdzili, czy wiedzą, którędy mają przejechać, czy wiedzą, że nie powinni jechać w tym kierunku, czy w innym. Oprócz tego dyspozytor centrali ruchu Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego łączy się z dyspozytorem już bezpośrednio jakby zajezdni, z których wyjeżdżają te poszczególne pojazdy. Informuje tegoż osobnika o tym, że coś się zmieniło, coś się wydarzyło i musi być wprowadzona jakaś zmiana. I dyspozytorzy tych poszczególnych spółek czy zajezdni również informują w sposób telefoniczny swoich pracowników, że coś się wydarzyło na linii. Ciężko mi się odnieść, na przykład autobus, w którym pani jechała, na przykład rzeczywiście był z tej nowszej partii i nie jest jeszcze wyposażony w system. I na przykład przejechał jeszcze nie wiedząc o tym, że jest to zerwanie sieci i powinien się zatrzymywać na wszystkich przystankach. W związku z tym jakby w skórę tej pani nie mogę wejść. Natomiast rzeczywiście dyspozytorzy w takich sytuacjach działają szybko, sprawnie, wiedzą, co mają robić.
Pani
chociaż
Hanno,
przypominam, że to jakby jest cała masa pasażerów, którzy powinni być poinformowani.
Co słuchaczka mówiła?
Dzień dobry, stara słuchaczka Radia Szczecin, Gosia. Mamy godzinę 16:40, środa. Od ponad godziny jest zerwana trakcja na ulicy Gdańskiej i nie jeżdżą tramwaje w kierunku Prawobrzeża i w przeciwną stronę z Prawobrzeża w kierunku miasta. Kierowca autobusu linii B dowiedział się o tej sytuacji dopiero dojeżdżając na basen górniczy, gdzie stali pierwsi pracownicy ZDITM-u i poinformowali kierowcy, że powinien zabierać pasażerów ze wszystkich przystanków tramwajowych. Czy naprawdę trzeba aż tyle czasu, żeby wysłać informacje do wszystkich kierowców autobusu? Ludzie wysiadali na Jaśminowej ZUS, gdzie bardzo dużo osób przysiada się, żeby dostać się tramwajem na Lewobrzeże. Nie było żadnej informacji. Pytanie moje, jak prezydent miasta, jak władze miasta chcą zachęcić mieszkańców do korzystania z komunikacji miejskiej? Dziękuję bardzo, do widzenia.
No i właśnie, słuchaczce chodzi o to, że to wszystko trwało zbyt długo i że ta informacja nie biegnie do kierowców niejako z automatu, jednak w przypadku tej sytuacji konkretnej, tylko właśnie ustnie był informowany kierowca dopiero na basenie górniczym.
No tak, natomiast jeżeli ten autobus jest z tej nowszej partii i nie jest wyposażony w system, mogło być tak, że jakby to wtedy ten GMV nie przesyła tej informacji. Mogło być tak, że dyspozytor dzwonił bądź wysyłał informację bezpośrednio na telefon tego kierowcy, a on w międzyczasie tego nie odczytał. Ciężko mi się odnieść do konkretnego przykładu. No i jedyne, co mogę powiedzieć, to przeprosić pasażerkę, że tak długo jakby musiała czekać, czy jakikolwiek miał niedogodnienia związane z tym, że to wstrzymanie ruchu było. I nie wszyscy pasażerowie wiedzieli o tym, że coś się dzieje. Natomiast staramy się, jakby sam przykład to, że poza oczywiście technologią są też ludzie, którzy pojawiają się na miejscu, informują. I jakby pokazuje, że dbamy o to i staramy się, żeby to jak najlepiej
jeszcze jedna
wyglądało.
Taka sprawa, 21 sierpnia. Nie mieli łatwego poranka dojeżdżający do pracy. Awaria tramwaju na Tamie Pomorzańskiej spowodowała zatrzymanie ruchu na trasach 3 i 6. Zarząd dróg wysłał na trasę autobus za tramwaj, a tramwaje szczecińskie z zajezdni wypuściły dodatkowe składy w kierunku Pomorzan. Niestety nikt nie pomyślał o Gocławiu, a tam oczekiwała spora grupa pasażerów i żadnej informacji. A wystarczyło wydać polecenie i przedłużyć 102 do zajezdni Golęcino i pasażerowie dodatkowym tramwajem by dojechali. Niestety po raz kolejny zarząd dróg przerosła organizacja i nie potrafią zadbać jak należy o mieszkańców północnych dzielnic. Szczecina to nie pierwsza taka sytuacja, kiedy nerwy pasażerów sięgnęły zenitu. Dodatkowo potęgował je fakt, że po blisko godzinie przyjechał tramwaj, który stanął na pętli i nie odjechał, tylko czekał nie wiadomo na co, jak informowali zdenerwowani pasażerowie. Po chwili na pętli pojawiły się autobusy za tramwaj z pasażerami, ale żaden w trasę nie wyjechał i szóstka również. Czekała dalej. Dopiero jak zaczęły się zjeżdżać tramwaje jeden za drugim, to szóstka ze spóźnionymi pasażerami odjechała, bo nie mieściły się już przyjeżdżające tramwaje. Taka organizacja to skandal. A jak można nas tak olewać, pisze pani Monika, i nie zadbać o transport. No właśnie, to kolejny przykład, pani rzecznik.
Tak, ale ja mogłabym na przykład przytoczyć mnóstwo przykładów, kiedy ta organizacja działa sprawnie. Oczywiście za te niedociągnięcia możemy przepraszać. Natomiast przypominam, że takich wstrzymań ruchu dłuższych bądź krótszych każdego dnia jest co najmniej kilka. W związku z tym jakby tutaj musimy pamiętać, że
ta komunikacja miejska jest bardzo żywym organizmem i dyspozytorzy pracują 24 godziny na dobę.
Pani Hanno, oczywiście
może tutaj czynnik ludzki wpłynął na to i możemy przeprosić, natomiast w większości wypadków działa to wszystko
sprawnie. Rozmawiamy o tych sytuacjach oczywiście, kiedy coś nie działa, bo wtedy ludzie do nas piszą i taka jest natura tej audycji Czas Reakcji, ale oczywiście też podajemy pozytywne przykłady, można to sprawdzić. Tutaj pani Monika pisze też tak, gorzko dosyć. Drodzy Państwo, proszę czytać moje maile w audycjach. Zarząd Dróg według mnie odpowiada na maile nawet miesiąc i nic się nie dzieje. Pisze się do nich notorycznie, oni jeszcze mają czelność powiedzieć w audycji, że nie mają zgłoszeń. O, to też taki kamyczek. Państwo staracie się odpowiadać, ale rzeczywiście macie miesiąc.
My nie musimy się starać. My jesteśmy zobowiązani kodeksem postępowania administracyjnego do tego, żeby na każdego, nawet najmniejszego maila odpowiadać. W związku z tym naprawdę są tomy i szafy różnych pism i na wszystkie musimy odpowiadać, bo do tego zobowiązuje nas prawo.
Mamy nadzieję, że te dwa przypadki sprawią, że będzie jeszcze lepiej. Tak jak pani mówiła, jest dobrze, więc miejmy nadzieję, że będzie jeszcze lepiej. Teraz pytanie dotyczące pętli Dąbie dla autobusów. Czy możemy na ten temat rozmawiać? Chodzi o warunki dla kierowców, czy raczej dzisiaj nie będziemy na ten temat rozmawiać?
Niestety nie mogłam przygotować się dobrze do odpowiedzi na to pytanie. Chcę dokładnie jakby zbadać i dowiedzieć się, czy rzeczywiście te warunki są tak skandaliczne, jak państwo opisujecie, więc jeżeli jest taka możliwość, to chętnie porozmawiam na ten temat w następnej audycji.
Dobrze, to w takim razie ten temat odkładamy. No i jeszcze kwestia autobusów nocnych. Jak one jeżdżą? Czy one jeżdżą tak samo jak te autobusy w dzień, które jeżdżą po torowiskach tramwajowych, czy też stają na tych przystankach przy jezdniach? Napisał do nas pan Piotr. Droga redakcjo, jakiś czas temu wysłałem wam pismo, jakie wystosowałem do Zarządu Dróg w sprawie miejsca przystankowego autobusów nocnych jadących od Placu Szarych Szeregów w stronę Placu Kościuszki. Wczoraj w nocy także oczekiwałem na taki autobus, będąc przezornym mimo wszelkich oznaczeń przystanków autobusów nocnych znajdujących się na wiatach przystankowych tramwajów, wskazujących, że autobusy nocne powinny jechać i zatrzymywać się na torowisku. Zadzwoniłem do Zarządu Dróg, chcąc uzyskać informację, gdzie obecnie zatrzymują się autobusy. To znaczy, czy jadą już po torowisku, czy nadal po jezdni. Uzyskałem informację, że autobus będzie jechał jezdnią, a nie torowiskiem, ale żebym czekał na przystanku tramwajowym, bo pan zadzwoni do spółki obsługującej te połączenia i da znać, aby autobus zatrzymał się na wysokości przystanku tramwajowego na jezdni. Fakt. Autobus jechał po jezdni i zatrzymał się mniej więcej po środku odcinka Plac Szarych Szeregów Jagiellońska. Nie wiem, czy był to efekt telefonu, jaki miał wykonać dyspozytor, czy tego, że ktoś akurat wysiadł z autobusu w tym miejscu. Przeszedłem się więc z przystanku tramwajowego do autobusu stojącego na jezdni, ale oznaczenia nadal jednoznacznie wskazują, że autobusy powinny jeździć i zatrzymywać się na torowisku przy wiatach tramwajowych. Jak to jest, pani Hanno? Gdzie one powinny się zatrzymywać w tym konkretnym miejscu?
W tym konkretnym miejscu oczywiście powinny zatrzymywać się tam, gdzie jest oznaczony przystanek i ostatnio został zmieniony. Powinien tramwajowy, ponieważ na wniosek mieszkańców okolicznych ten przystanek został przeniesiony właśnie ze skrajnego prawego pasa na ten przystanek tramwajowo-autobusowy już teraz. I kierowca ewidentnie powinien się tam zatrzymać. Ja przekazałam tego maila do kierownika, który nadzoruje komunikację miejską, tak żeby odsłuchał nagranie i sprawdził, który z dyspozytorów rzeczywiście w ten sposób ze słuchaczem rozmawiał, ponieważ to nie powinno mieć miejsca. Kierowcy mogą i mają obowiązek zatrzymywać się tylko w miejscach do tego wyznaczonych i przystanki autobusowe czy tramwajowe do tego służą. Są specjalne komunikaty wewnętrzne wydawane i kierowcy wszyscy są powiadomieni o tym, gdzie są dane przystanki. Zresztą tak jak słuchacz napisał, one są dokładnie oznaczone. W związku z tym kierowca powinien był zatrzymać się na przystanku do tego wyznaczonym, w tym wypadku na torowisku.
Czyli mamy jasność. Hanna Pieczyńska, Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. Dziękuję za rozmowę i do usłyszenia.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
To jest Czas Reakcji, 12:52, jeszcze ponad 3 minuty naszej audycji. To teraz może żal naszego słuchacza, że jest niesprawiedliwie, o co chodzi?
Dzień dobry, Robert Silecki z tej strony, ze Szczecina. Chciałbym, żeby radio zajęło się sprawą ubezpieczenia zdrowotnego, ponieważ jest ono płacone wielokrotnie. Prowadzę działalność, pracuję na umowę zlecenie i pracuję na umowę o pracę. W każdej z tych firm mam potrącane ubezpieczenie zdrowotne, natomiast kiedy zdarzy mi się chorować, otrzymuję świadczenia tylko i wyłącznie z jednego źródła. Pozdrawiam.
No tak, nie ma lekko. No niestety, z jednego źródła, z ZUS-u pan otrzymuje te świadczenia, a jak pan ma kilka działalności, etat, działalność, to tu i tu trzeba te składki odprowadzać. No wydaje się to niesprawiedliwe, ale taki system istnieje od lat, bez względu na to, jaka ekipa rządzi w naszym kraju. Ale cóż, jest to rzeczywiście przyczynek do rozmowy z ekspertem od ubezpieczeń społecznych. Jaka jest tutaj filozofia? Ja myślę, że tę filozofię da się streścić w tym, że po prostu kasa musi się zgadzać, a jak wiemy w ZUS-ie z tym zgadzaniem się kasy to różnie bywa. Opinie ekspertów co do przyszłości, jaka nas czeka, jakie będziemy mieli emerytury, są jednoznaczne. No ale składka zdrowotna to trochę inna para kaloszy. To jest czas reakcji. Wczoraj Przemek Szymańczyk rozmawiał z Tomaszem Klekiem, rzecznikiem miasta do spraw mieszkalnictwa. Rozmowa dotyczyła tego, co z działką po targowisku w Szczecinie Dąbiu. Okazuje się, że ta działka będzie wystawiona na sprzedaż. To jest teren właśnie po targowisku. Były tam śmieci, pozostałości po pawilonach i kilkumetrowe chwasty. Wiemy, że ten teren już został posprzątany. Jest to spora działka, atrakcyjnie położona. Więc myślę, że Rada Miasta powinna zgodzić się na sprzedaż tego terenu, a może, kto wie, będzie zupełnie inne przeznaczenie tego obszaru. Zobaczymy. Przypomnę, że tam w ostatnich latach kupcy próbowali zainwestować w ten teren, był przez nich dzierżawiony, w planach była budowa hali lub ustawienie nowych pawilonów, ale z tych planów nic jednak nie wyszło. No cóż, mieliśmy dzisiaj także porozmawiać o jakości naszego chleba powszedniego. Mam nadzieję, że nasz gość nie odmówi udziału w audycji jutro i będziemy mogli na temat tego chleba sobie porozmawiać, bo to, co znalazła wpisanego do składu pieczywa, jakie kupiła nasza słuchaczka, zjeżyło jej włosy na głowie. W takim razie rzeczywiście warto się tym zająć. Ale jeszcze zanim koniec audycji, to taka uwaga do Zakładu Usług Komunalnych. Nasza słuchaczka Małgosia wybrała się z rodziną na rower i po drodze zatrzymali się na niedawno otwartym po remoncie skwerze Teofila Badetko. No i wszystko pięknie, alejki, ławeczki, mini siłownia, ale co zaskoczyło właśnie rowerzystów, to brak nawet jednego stojaka na rowery. Prosimy się poprawić, a my spotykamy się jutro po 12:00. To był czas reakcji. Do usłyszenia.